Obecnie będziemy mieli możliwość wysłuchania tematu, którym podzieli się z nami brat Edzio Pietrzyk. Brat, jest proszony.
Pokój braterstwu. Umiłowani w Chrystusie braterstwo. Na początku chciałbym braterstwu przekazać pozdrowienia. Zbór Ludu Pana w Krakowie, z którego odjeżdżaliśmy, bracia i siostry, którzy się zgromadzają w tygodniu, prosili, aby tutaj do Was przywieźć Wam serdeczne bratnie pozdrowienia, co też czynimy. W szczególności siostra Rybkowa, znacie taką siostrę, prawda, która nie mogła przyjechać, stan zdrowia już jej nie pozwala, bardzo prosiła, aby również Was serdecznie pozdrowić. Także i mój syn Sławek, który też musiał pozostać w domu, również prosił o to, aby przekazać do Was tutaj serdeczne pozdrowienia. Proszę braterstwa, apostoł święty Jan, umiłowany uczeń Chrystusa, notując objawienie Jezusa, które dał mu Bóg, a które on objawił, albo inaczej wyjawił, za pośrednictwem zesłanego anioła, zapisał treść ostatniej księgi Pisma Świętego według pańskiego rozkazania. Napisz więc, co widziałeś, co jest i co stanie się potem. I drodzy braterstwo, sądzimy, że poprzez tę wypowiedź nasz Pan chciał poinformować tych, którzy czytają i tych, którzy słuchają słów zapisanych w tej księdze, że początek jego poselstwa nie był z czasów Janowych, ani z przyszłych czasów, ale rzeczy, które miały być mu objawione, już się rozpoczęły. A być może niektóre z nich nawet należały już do przeszłości. Ale również ten sam Duch Święty poprzez zesłanego anioła objawił świętemu Janowi, jak będzie się rozwijał boski zamysł względem człowieka w przyszłości, sięgając aż do czasów ustanowienia chwalebnego Królestwa Chrystusowego i dalej, kiedy pierwsze rzeczy przeminą. I drodzy braterstwo, w dniu dzisiejszym chciałbym braterstwa zabrać do czasu, kiedy przyszłe rzeczy zaczną się wypełniać. Te rzeczy, o których tak wiele słyszeliśmy w pierwszej części naszych dzisiejszych rozważań. Kiedy brat otwierał przed nami drzwi do nowych niebios i nowej ziemi. Drodzy braterstwo, za podstawę naszych obecnych rozważań posłużą nam słowa zapisane w Księdze Objawienia, trudnej księdze, danej ludowi na czas ostateczny, rozdział 21, a werset 7. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mu synem. Zastanawiając się nad treścią tego zapisu, stawiamy umiłowani w tym miejscu trzy pytania. na który, jak mam nadzieję, nasze obecne rozważania, o ile czas pozwoli, powinny dać nam odpowiedź. Po pierwsze pytamy, kogo albo jaką klasę ludzi święty Jan Objawiciel, albo inaczej Bóg Wszechmogący, bo przecież objawienie świętego Jana jest objawieniem samego Boga, które dał Chrystusowi, a ten przekazał Janowi. Jaką klasę miał na myśli Bóg, kiedy w ten sposób przedstawiał te rzeczy? Czy inaczej, kim są ci, którzy według obietnicy samego Boga będą dziedzicami tego wszystkiego? Drugie pytanie, które nas interesuje, to jest, czym będzie dziedzictwo, o którym wspomina święty Jan Objawiciel. Powiada bowiem Bóg, zwycięzca odziedziczy to wszystko. To wszystko to znaczy, co odziedziczy. I trzecie pytanie, o którym również musimy wspomnieć. Nie możemy go pominąć. To jest, winniśmy umiejscowić te wydarzenia, o których będziemy rozmawiać na boskim planie wieków. Drodzy braterstwo, szukając odpowiedzi na pierwsze z postawionych pytań, chyba najważniejsze z wszystkich trzech, o których wspomnieliśmy. Bo jeżeli uzyskamy odpowiedź na pytanie, kogo miał Bóg na myśli, to wówczas ta odpowiedź wyznaczy nam tok naszego dalszego rozumowania. Kiedy będziemy szukać odpowiedzi na dwa pozostałe pytania. A więc jaką klasę? A więc jakich ludzi miał Bóg na myśli, kiedy wypowiadał te słowa, że zwycięzca odziedziczy to wszystko. Ja będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Ale z zapisu tego wersetu wynika, że klasę tę, czyli klasę dziedziców wszechrzeczy, będą charakteryzować dwa przymioty. Po pierwsze, jej członkowie mają się okazać zwycięzcami. I po drugie, mają dostąpić usynowienia przez samego Boga Wszechmogącego. Tego, który jest, który był i który ma przyjść. Bo tak powiada Pismo, zwycięzca odziedziczy to wszystko. I będzie mi synem. Ale w tym miejscu rodzą się kolejne pytania. Co zatem znaczy z biblijnego punktu widzenia być zwycięzcą? I co znaczy z biblijnego punktu widzenia być Synem Bożym? Umiłowani, potocznie i zazwyczaj zwycięstwo, o ile pominiemy aspekt walki, kojarzymy z udziałem w zawodach, gdzie wystawiona jest nagroda i o którą ubiegają się ci, którzy w tych zawodach biorą udział. I takiego przykładu dostarcza nam także i Pismo Święte. Przecież pamiętamy naukę świętego Pawła Apostoła zapisaną w pierwszym liście do Koryntian, a 9 rozdziale i 24 wersecie, gdzie święty Paweł apostoł, mówiąc o sobie, ale także i mówiąc o nas, powiadał, że czyż nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Zdobywa nagrodę, czyli okazuje się kim? Zwycięzcą. I dalej powiada święty Paweł, tak i wy biegnijcie do celu, który jest przed wami, aby osiągnąć tę nagrodę. I drodzy braterstwo, takie podejście, kiedy mówimy o zwycięstwie, ma swoją wagę. Ale uważamy, że z biblijnego punktu widzenia zwycięstwo ma nieco inny odcień. I rzecz tę, umiłowani, wyjawił nam tenże święty Paweł apostoł. Pełen mądrości apostoł, którego listy do dzisiaj czasami są trudne do pojęcia. W liście do Rzymian, w 3 rozdziale, a w wersecie 4, święty Paweł apostoł wyjawia nam tajemnicę i mówi tak. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich, i rzecz ważna, i zwyciężył, gdy będziesz co? Sądzony. Ale drodzy braterstwo, gdybyśmy w tym miejscu otworzyli oryginał, popatrzyli na tekst grecki, w którym list do Rzymian był pisany, to umiłowani, kiedy święty Paweł apostoł pisze, że abyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony, to w tym miejscu używa greckiego słowa krino. No rozumiemy i wiemy, prawda, że w Nowym Testamencie, kiedy apostołowie piszą swe listy, używają trzech słów na oznaczenie sądu. Krino, krizis i krima. W tym miejscu, kiedy święty Paweł apostoł pisze, abyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony, używa słowo krino. A krino oznacza tyle, co próba. A więc, drodzy braterstwo, gdyby chcieć dokładnie zapisać słowa świętego Pawła apostoła, to mamy prawo powiedzieć tak, że apostoł tłumaczy, kiedy mówi o zwycięstwie z biblijnego punktu widzenia, że zwycięzcą jest ten, który będzie zwyciężał w próbie. I tak moglibyśmy odczytać 4 rozdział, a werset 3 listu do Rzymian. Abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz na próbie. A więc z biblijnego punktu widzenia zwycięzcą jest ten, który zwycięża na próbie. Ale Biblia uczy o wielu próbach. Dla przykładu, kiedy czytamy losy Abrahama, to również czytamy w zapisach ksiąg mojżeszowych, że Bóg wystawił go na próbę wiary i posłuszeństwa, kiedy nakazał mu ofiarować na ołtarzu swojego syna. To była próba. Do dzisiaj, umiłowani, zachwycamy się tym opisem, tą wiernością Abrahama w tak wielkiej próbie, którą Bóg na niego dopuścił. Ale uważamy, że mówiąc o zwycięstwie w próbie, tym najbardziej dla człowieka istotnym znaczeniu tego słowa winniśmy wskazać na szczególną próbę, o jakiej wspomina Słowo Boże. I mam tu na myśli zapis 5 Księgi Mojżeszowej, rozdział 30, a wersety 15 i werset 19, gdzie mamy zapisane: patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. I choć prawdą jest, umiłowanie przeczę, że słowa te były powiedziane w kontekście przymierza zakonu nadanego Żydom, ale przecież mając na uwadze boski zamysł względem człowieka. Tam w raju, który Bóg uczynił, aby ten człowiek żył wiecznie, bo takim był stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Śmierć nie była boskim zamiarem, ale człowiek miał być królem ziemi, bo wszystko, co Bóg stworzył, to było dobre. To słowa, które mamy zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, są słowami ponadczasowymi. Uczą o szczególnej i wyjątkowej próbie, jaką jest próba życia i śmierci. I na takiej próbie w raju postawiony został pierwszy człowiek Adam i okazał się wielkim przegranym. Nie wytrwał w próbie, a konsekwencje przegranej walki z przeciwnikiem Bożym święty Paweł apostoł zapisał w liście do Rzymian w 5 rozdziale, a w wersecie 12, że przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, albowiem wszyscy zgrzeszyli. I ten sam święty Paweł apostoł poucza nas dalej, że aż do czasów naszego Pana spośród ludzi nikt nie był we właściwym znaczeniu tego słowa na takiej próbie. Albowiem w innym liście, w drugim liście o Tymoteusza, w 1 rozdziale, a 10 wersecie święty Paweł apostoł powiada, że Jezus był tym, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Wiedząc już zatem, co to znaczy z biblijnego, podkreślam, punktu widzenia być zwycięzcą, pytamy dalej, co to oznacza być Synem Bożym. Ale także z biblijnego punktu widzenia. Możemy różne wersety cytować w tym miejscu, szukając odpowiedzi na tak postawione pytanie. Ja posłużę się zapisem listu świętego Jana Apostoła, 1 listu, rozdział 3, a wersety 9 i werset 10, gdzie święty Jan Apostoł napisał tak, że kto z Boga się narodził, dokładniej został spłodzony. Narodził się z Boga, czyli jest Synem Bożym, prawda? Grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże, czyli synów Bożych i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. A więc umiłowani, zgodnie z nauką apostolską, ktoś, kto jest Synem Bożym, nie grzeszy. A jeżeli ciąży na nim potępienie grzechu, to z tego potępienia musi zostać uwolnionym, aby móc dostąpić synostwa Bożego. I dlatego o naszym praojcu Adamie mamy zapisane, że dokąd nie przestąpił boskiego prawa, był Synem Bożym. Święty Łukasz Ewangelista w 3 rozdziale swej Ewangelii, a w wersecie 38 pozostawił nam takie świadectwo. Święty Piotr Apostoł poucza nas także, że dokąd nasz Pan nie złożył z siebie ofiary za grzech świata, droga do synostwa Bożego pozostawała zamknięta. W 1 swoim liście, w 3 rozdziale, a w wersecie 18 święty Piotr Apostoł tak nas poucza, że Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieźć do Boga, czyli inaczej, aby otworzyć drogę, która prowadzić nas będzie do synostwa Bożego. W liście do Rzymian, w rozdziale 8, a 14 wersecie, apostoł święty Paweł jakoby uzupełnia definicję synostwa Bożego i pisze tak, że którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Czyli święty Paweł apostoł naucza, że aby być Synem Bożym, to trzeba być prowadzonym przez Ducha, który jest z Boga. Dopełniając więc to, co do tej pory powiedzieliśmy, w tym miejscu chciałbym jeszcze przytoczyć myśl autora wykładów Pisma Świętego. W artykule Z Ducha spłodzeni Synowie Boży i ich rozbój, artykuł zamieszczony w Straży w roku 1959, na stronicy 35 autor podał takie myśli, że tylko ci, co mają odpowiedniego ducha, usposobienie, czyli wolę, intencję, tacy mogą zachować boskie prawo. I tylko ci, co znajdują się w doskonałej harmonii z Bogiem, są przez Niego uznawani za synów. Święci aniołowie są synami Bożymi na poziomie ich egzystencji. Chrystus, członkowie Kościoła w chwale, będą synami Bożymi na boskim poziomie. Wszyscy synowie Boży są rządzeni Duchem Bożym, bo gdyby tego ducha nie mieli, nie byliby za synów uznawani, ponieważ żaden nie może zachować boskiego zakonu, czyli prawa, za wyjątkiem tych, co mają boskie usposobienie. Drodzy braterstwo, tak przygotowani, czyli wiedząc już, co znaczy z biblijnego punktu widzenia być zwycięzcą i co znaczy być Synem Bożym, spróbujmy obecnie odpowiedzieć na postawione wcześniej pytanie. Kogo albo jaką klasę miał święty Jan Objawiciel na myśli, kiedy pisał te słowa, że zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Pamiętając, że z jednej strony ma być to zwycięstwo w próbie życia lub śmierci, a z drugiej, że członkowie tej klasy mają być uznani za synów Bożych. Uważamy, umiłowani, że Pismo Święte, ta jedyna księga, która jest probierzem wykładni planu Bożego, wyraźnie naucza, że w historii świata przeszłego, obecnego i świata przyszłego według boskiego zamysłu są tylko dwie klasy ludzi, którzy stanęli albo staną na próbie życia lub śmierci, czyli wyjątkowej dla człowieka próbie, o jakiej wspomina Słowo Boże. O ile pominiemy Adama i w jakim sensie cielesny naród żydowski, który figuralnie również na takiej próbie się znajdował. Pierwszą klasą jest Kościół pierworodnych obecnego wieku. Apostoł Święty Piotr w pierwszym swoim liście, 4 rozdziale, a 17 wersecie naucza tak, że nadszedł bowiem czas, aby rozpoczął się sąd od kogo? Od domu Bożego. I ten sam inny apostoł Święty Paweł w liście do Żydów z kolei poucza, że domem Bożym my jesteśmy, czyli bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego. List do Żydów, 3 rozdział, werset 1. A więc nadszedł czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. A więc znowu sąd. Ale drodzy braterstwo, tak jak mówiliśmy, że kiedy święty Paweł apostoł, pisząc o próbie, pisząc o sądzie, aby zwyciężył, gdy będziesz sądzony, użył greckiego słowa krino, tak święty Piotr apostoł, kiedy powiada, że nadszedł czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, użył innego słowa. Nie krino, nie krizis, ale krima, co oznacza wyrok na czyniących zło, potępienie. Taki sąd rozpoczął się od domu Bożego. A jeżeli nastąpiło krima, czy krima następuje, to musi być poprzedzone krino. A więc, drodzy braterstwo, Kościół pierworodnych według zapisu świętego Piotra Apostoła w obecnym wieku jest na szczególnej próbie, na szczególnym sądzie, powiedzielibyśmy. Podobnie jak w obrazie, na takiej próbie byli pierworodni żydowscy podczas pańskiego przejścia w Egipcie. Kościół pierworodny, jego członkowie jako pierwsi z całego rodzaju ludzkiego są w niebezpieczeństwie śmierci. I to w której śmierci, z której nie ma już odkupienia. Są na sądzie w znaczeniu słowa krima. Mocne słowa, z którego nie ma wybawienia. I ci, którzy zwyciężą w tej próbie, dobrowolnie, nie z przymusu, jak to będzie mieć miejsce w przypadku wielkiego grona, stanowić będą oblubienicę barankową. 144 tysiące powołanych, wybranych i wiernych, którzy mają wypisane imię baranka na czole swoim i imię jego ojca. i członkowie tej klasy będą także synami Bożymi na boskim poziomie, o czym przekonuje nas wiele wersetów Nowego Testamentu. Ja w tym miejscu zacytuję list świętego Jana Apostoła, pierwszy list, trzeci rozdział, a werset drugi, gdzie święty Jan Apostoł pisze tak: Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Ale wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Cytujemy ten werset dlatego, a nie klasyczny, z pierwszego listu świętego Piotra, drugiego listu, rozdział pierwszy, werset czwarty, do którego jako badacze jesteśmy tak bardzo przywiązani, prawda? Że my chlubimy się nadzieją chwały natury Bożej. Ale cytujemy zapis świętego Jana Apostoła, bo w nim zawiera się pewna dodatkowa nauka, że nasz obecny stan synów Bożych z tej strony zasłony jest stanem warunkowym, że rzeczywiste synostwo stanie się naszym udziałem nie wcześniej, aż zwyciężymy na próbie, a stanie się to poprzez chwalebną przemianę w pierwszym zmartwychwstaniu. Czyli inaczej, nikt spośród członków Kościoła pierworodnych obecnego wieku nie zostanie uznany za synów Bożych w pełnym znaczeniu tego słowa, dopóki nie osiągnie poziomu linii L na boskim planie wieków. To jest pierwsza klasa, o której wspomina Pismo Święte, kiedy mówimy o próbie życia lub śmierci. Drugą klasą, której członkowie staną na takiej próbie, będzie rodzaj ludzki w czasie tysiącletniego Królestwa Chrystusowego, ale z pewnym dopełnieniem, o czym wspomnimy za chwilę. I znowu, spośród wielu zapisów Pisma Świętego, cytujemy dla potwierdzenia tej tezy zapis Księgi Dzieł Apostolskich, rozdział 17, a werset 31, gdzie święty Łukasz Ewangelista Dziejopis apostolski napisał tak: Albowiem Bóg wyznaczył dzień, rozumiemy, dzień tysiącletniego Królestwa Chrystusowego, albowiem u Boga jeden dzień jest jako tysiąc lat, a tysiąc lat jako jeden dzień. W którym sądził będzie świat, krino, sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, czyli przez uwielbionego Chrystusa, głowę i ciało. Albowiem na innym miejscu święty Paweł Apostoł pisał, te słowa już w pewnym fragmencie były wspomniane, że święci świat sądzić będą. Powstaje pytanie, na czym polegać będzie próba onego wielkiego dnia? Jako odpowiedź cytujemy zapis Księgi Objawienia, rozdział 20, a wersety 11 i 12. Cytuję tym razem w przekładzie Biblii Gdańskiej, gdzie święty Jan Objawiciel napisał tak: I widziałem stolicę białą i siedzącego na niej, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce im nie jest znalezione. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed oblicznością Bożą,
a księgi są otworzone. I druga księga także otworzona jest, to jest księga żywota. I sądzeni są umarli według tego, co było napisane w onych księgach. Nie księdze, księgach. To jest według uczynków ich. A więc, drodzy braterstwo, święty Jan Objawiciel powiada, że otworzone były księgi. Księgi umiłowań są obrazem, symbolem boskiego objawienia. Otworzenie ksiąg oznacza, że na on czas w przyszłym królestwie, kiedy będzie się kształtować nowa ziemia, kiedy będzie się kształtować nowe niebo, wszelkie zamieszanie, niezrozumienie między ludźmi względem Boga, Jego planu będą usunięte. Nie będzie więcej potrzeby pytać, w co wierzyć, bo wszyscy będą znać właściwą odpowiedź. Prorok Izajasz objaśnia, że droga postępowania będzie wówczas tak wyraźna, że nawet głupi nie zbłądzi. Rozdział 35, a werset 8 proroctwa Izajasza. Zapis Księgi Objawienia, rozdział 20, a werset 12 powiada, że ludzie będą wówczas sądzeni według tego, co jest zapisane w księgach. Drodzy braterstwo, jest to bardzo prosty sposób, aby powiedzieć, aby określić, że wola Boża i prawo Boże okazane w otwarzeniu ksiąg będą dla ludzi wówczas probierzem, że będą sądzeni na podstawie posłuszeństwa i nieposłuszeństwa boskim wyrokom. Wielki sędzia onego dnia, ewangelista święty Jan w 12 rozdziale, a 48 wersecie zapisał jego słowa, powiedział tak, że słowo, które wam głosiłem, czyli inaczej to, co jest zapisane w otworzonych księgach, ono sądzić będzie w dniu ostatecznym. I mamy powiedziane, że posłuszni będą imiona swoje mieć zapisane w księdze żywota. Nie w barankowej księdze żywota. Są dwie księgi, o których wspomina Księga Objawienia. Księga barankowa z jednej strony i Księga Żywota z drugiej strony. Ci, którzy okażą się posłuszni boskiemu prawu, swoje imiona będą mieć zapisane w Księdze Żywota. A ci, którzy okażą się nieposłuszni, ich imiona, oni sami będą wygładzeni z ludu, jak naucza święty Piotr apostoł w swoim kazaniu zapisanym w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, wersecie 23. Podobnie podał święty Jan Objawiciel, kiedy powiada, że będą wrzuceni w jezioro ogniste. A jezioro ogniste to wtóra śmierć. Jako jeszcze dalsze potwierdzenie przedstawionego rozumowania cytujemy w tym miejscu dwa inne fragmenty Pisma Świętego, które również opisują próbę życia lub śmierci przyszłego wieku. Psalm 101, werset 8. Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych kraju i wygubię z miasta Pana wszystkich złoczyńców. Proroctwo Izajasza, rozdział 65, werset 20. Gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. To jest to, o czym wspominał brat Piotr w pierwszym wykładzie, że nie będzie się więcej mówić, że ojcowie jedli grona cierpkie, a synom ścierpuj zęby, prawda? W uzupełnieniu tematy próby wieku tysiąclecia chcielibyśmy jeszcze przywołać naukę wypływającą z przypowieści naszego Pana o owcach i kozłach, zapisaną w Ewangelii według świętego Mateusza w 25 rozdziale, począwszy od wersetu 31. Nie będziemy jej cytować całości, tekst długi, zacytuję dwa pierwsze wersety. A gdy przyjdzie, tu też warto zwrócić uwagę, Erchomei, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, nie chwale swego Ojca, ale w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wszyscy, nie niektórzy, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Drodzy braterstwo, mówię o tym zapisie dlatego, że jest to fragment równoległy do treści, o której do tej pory rozmawialiśmy, a objawia nam podstawową zasadę przyszłej próby. I komentując ten zapis, ponownie posłużymy się myślami, tym razem zawartymi w artykule Podobieństwo o owcach i kozłach, Straż, 1977 rok, stronica 73. Autor pisał tak. To dzieło odłączania owiec od kozłów zajmie cały wiek tysiąclecia, aż do jego uzupełnienia. Podczas tego wieku każda indywidualność w miarę, jak będzie przychodzić do znajomości Boga i Jego woli, zajmie miejsce po prawicy łaski albo po lewicy niełaski. Według naprawienia albo znieważenia sposobności onego złotego wieku. Nagroda klasy owiec będzie udzielona dlatego, że podczas wieku próby i ćwiczenia ona pielęgnowała, okazywała piękny charakter miłości, którą Paweł określa, że jest wypełnieniem zakonu Bożego. Oni okazywali ją jedni ku drugim w czasie najboleśniejszej potrzeby. I cokolwiek czynili jedni drugim, Pan uzna, jakoby Jemu czynili, licząc ich wszystkich za swoich braci, czyli dzieci Boże, pomimo, że oni będą ludzkiej natury, podczas gdy On jest natury boskiej. Potępienie klasy kozłów jest pokazane, że będzie z przyczyny braku ducha miłości. Będąc pod tymi samymi sprzyjającymi warunkami jak i owce, to jednak dobrowolnie stawiali opór pięknemu wpływowi pańskiego naśladownictwa. Zatwardzali swoje serca. Dobrotliwość Boża nie poskutkowała, aby doprowadzić ich do prawdziwej pokuty, ale jak faraon wykorzystali boską dobrotliwość i czynili zło. Kozły nie rozwinęły elementu miłości, zakonu boskiej osobistości, królestwa. Będą policzeni za niegodnych wiecznego żywota i będą zniszczeni. Umiłowani, mówiąc o próbie życia i śmierci, jakiej poddany zostanie w wieku tysiąclecia rodzaj ludzki, musimy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że nie będzie to ostatnia próba, jakiej będzie poddany człowiek jednany z Bogiem. W Księdze Objawienia, w 20 rozdziale, a wersetach 7, 8 i 9 czytamy bowiem taki zapis. A gdy się dopełni 1000 lat, czyli kiedy zakończy się Królestwo Chrystusowe, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Nie jest umiłowani tematem naszych obecnych rozważań gruntowna analiza tego zapisu. Kiedyś miałem sposobność na Łęczowie bodajże dosyć szeroko na ten temat z braćmi rozmawiać, ale nie sposób wspomnieć o 5 elementach, które wynikają z tego zapisu. Po pierwsze, że ostatnia próba, jaka z woli Bożej doświadczy rodzaj ludzki, będzie mieć miejsce po upływie 1000 lat panowania Jezusa wraz z Kościołem, czyli inaczej, kiedy okres wieku tysiąclecia dobiegnie końca. Po drugie, że wykonawcą próby będzie sam Bóg, reprezentowany przez Chrystusa, czyli głowę i ciało, wykonującego boską sprawiedliwość, bezwzględne prawo, które jest podstawą tronu Boga. Po trzecie, że próbie tej poddany zostanie przyprowadzony do doskonałości rodzaju ludzki, czyli jak inaczej powiadamy, klasa restytucji wieku tysiąclecia. Po czwarte, że narzędzie próby nieobłudnej wierności, posłuszeństwa, które Bóg wykorzysta, to będzie szatan, wąż starodawny, który w tym właśnie celu zostanie wypuszczony ze swego więzienia, którym przebywał przez cały okres 1000 lat panowania naszego Pana wraz z Kościołem. I po piąte, że w wyniku przeprowadzonej próby ci, którzy dla wielkości mocy Bożej, jak powiada pański psalmista, obłudnie poddali się prawu i zarządzeniom Królestwa Chrystusowego, tacy zostaną wytraceni symbolicznym ogniem boskiej zapalczywości. Czyli, drodzy braterstwo, gdybyśmy zreasumowali to, o czym powiedziałem, to dopiero o tych, którzy zwyciężą w tej ostatniej próbie, kiedy dopełni się 1000 lat, w pełnym znaczeniu tego słowa możemy powiedzieć, że tacy dopiero okażą się zwycięzcami na próbie życia lub śmierci przyszłego wieku. I tacy też zostaną uznani za synów Bożych. Ale umiłowani, święty Jan Objawiciel powiada, zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. A więc powraca pytanie. W takim razie, do której z tych dwóch klas? Prawda? Bo to, co do tej pory powiedzieliśmy, poucza nas, że są dwie klasy, którzy byli albo będą na próbie życia lub śmierci i którzy będą uznani za synów Bożych. Z jednej strony Kościół pierworodnych obecnego wieku. Z drugiej strony klasa wieku przyszłego. Odrodzony rodzaj ludzki, który zwyciężył na próbie. A więc do której z tych dwóch klas należy odnieść słowa świętego Jana Objawiciela, że zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie im synem. Kontekst zapisu tego wprost nie wyjaśnia, bo kontekst, gdybyśmy chcieli przeczytać, to w zasadzie wersety 5, 6, 7 i 8 21 rozdziału. Kiedy wersety te przeczytamy pobieżnie, mamy trudność. Ale przeczytajmy uważnie werset 6, 21 rozdziału. Poprzedzający nasz werset tematowy. Święty Jan Objawiciel mówi tak. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywej. I drodzy braterstwo, chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na te właśnie słowa. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywej. Sądzę, że ten właśnie zapis jednoznacznie poucza, że nasz tematowy werset, 7 werset 21 rozdziału Księgi Objawienia nie może dotyczyć zwycięzców wieku Ewangelii, czyli klasy maluszkiego ostatka. A dlaczego? Ano, drodzy braterstwo, dlatego, że o członkach pańskiego ciała, o zwycięzcach obecnego wieku sam Jezus wydał też świadectwo, ale inne w treści. Kiedy otworzymy Ewangelię świętego Jana, rozdział 7, a werset 38, to Chrystus Pan mówi tak, kto wierzy we mnie, a mówił to do wierzących w wieku Ewangelii, prawda? Kto wierzy we mnie, to co będzie? Z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Czy umiłowani zauważamy różnicę w obu zapisach? Dwie wypowiedzi. Tego, który siedział na tronie i naszego Pana. Ale jakże różne w treści. Co innego jest mieć dostęp do wody żywota, a co innego jest być źródłem wody żywej, prawda? Według słów naszego Pana, członkowie maluszkiego statka, czyli zwycięzcy wieku Ewangelii, będą źródłem wody żywej. Przez co rozumiemy, że z jednej strony członkowie klasy oblubienicy będą mieć żywot sam w sobie, czyli nieśmiertelność, koronę żywota, o której pisał święty Jan w 6 rozdziale, wersecie 53 swej Ewangelii, czy w Księdze Objawienia, rozdział 2, werset 10. A z drugiej strony będą źródłem błogosławieństw, jakie w wieku tysiąclecia i w przyszłych wiekach będą spływać na cały rodzaj ludzki. O czym między innymi czytamy w proroctwie Ezechiela, rozdział 47, werset 1 do 12, proroctwie Zachariasza, rozdział 14, werset 8, czy w Księdze Objawienia, rozdział 22, a werset 1 i 2. I drodzy braterstwo, nie jest też dziełem przypadku, że kiedy nasz Pan wypowiadał te słowa, że z wnętrza Jego, że ci, którzy wierzą Mu, to z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej, że Chrystus te słowa wypowiedział podczas dnia 8 święta namiotów. Nie mamy czasu, aby ten temat szerzej omawiać, ale 8 dzień święta namiotów jest obrazem na wiek tysiąclecia i to też ma swoje znaczenie. a w przeciwieństwie do członków oblubienicy barankowej, ci, którzy będą zwycięzcami w ostatniej próbie, będą mieć darmo dostęp do wody żywota. O nich nie mamy powiedziane, że z ich wnętrza popłyną wody żywe, ale będą mieć darmo dostęp do wody żywota. I to oznacza z jednej strony, że w przeciwieństwie do członków oblubienicy barankowej, chociaż nie będą mieć żywota sami w sobie, ale posiądą życie wieczne na warunkach posłuszeństwa prawu Bożemu, gdzie śmierć, ale już która, będzie możliwą. I z drugiej strony będą oni ustawicznie korzystać z łask i błogosławieństw, których oryginalnym źródłem będzie Bóg Ojciec, Jego jednorodzony Syn, Jezus Chrystus. Jak czytamy w proroctwie Jeremiasza, rozdział 2, werset 13, czy w Ewangelii według świętego Jana, rozdział 4, a wersety 10 do 14. Nie mamy już czasu, aby te wersety odczytywać. Drodzy braterstwo, czas już w zasadzie upłynął. Jeszcze dwa słowa, bo powiedzieliśmy, że pytanie, które jeszcze, albo na które trzeba jeszcze odpowiedzieć, bo święty Jan Objawiciel powiada, że zwycięzca odziedziczy to wszystko. Czyli co? Chociaż, tak prawdę powiedziawszy, z treści tego, co do tej pory już powiedzieliśmy, to i odpowiedź na to pytanie jest już widoczna. Ale chociaż krótkie podsumowanie. Co odziedziczą zwycięzcy przyszłego wieku? Po pierwsze, zwycięzca dostąpi przywileju bezpośredniej społeczności z Bogiem. Odzyska utracone w Adamie synostwo, stanowisko Syna Bożego. Powiada święty Jan Objawiciel: i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Po drugie, zwycięzca odziedziczy żywot wieczny. Prawda, że nie żywot sam w sobie, ale życie na warunkach posłuszeństwa boskiemu prawu. Albowiem tak powiada Objawiciel: ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywej. I po trzecie, zgodnie ze słowami naszego Pana, zapisanymi w Ewangelii według świętego Mateusza, 25 rozdział, a werset 34, zwycięzca odziedziczy królestwo przygotowane od założenia świata. Nie przed założeniem świata, ale od założenia świata, w którym śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminą. Albowiem rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowe czynię. To jest dział, jaki Bóg wybrał, aby dał ludziom. Co za chwalebny dział! Zmruż na chwilę oczy na widok nędzy, nieszczęść, cierpień, upodlenia, jakie panują z powodu grzechu. A przedstaw sobie w umyśle obraz doskonałej ziemi, niesplamionej grzechem, niczym niezakłóconą harmonię i pokój doskonałego człowieczeństwa. Niedręczące myśli, przykre słowa, niemiłe spojrzenia, ale wytryskającą miłość z każdego serca, odbijającą się echem w każdym innym sercu, i uczynność znamionującą każdy uczynek. Kiedy nie będzie więcej chorób, ani cierpień, ani bólów, ani żadnego upadku, ani żadnej nawet bojaźni o podobnej rzeczy. Pomyśl o obrazie względnego zdrowia, piękności ludzkich kształtów i rysów, jakie kiedykolwiek mogłeś widzieć, i wiedz, że doskonała ludzkość przechodzić będzie wszelki powab dotąd nam znany. Wewnętrzna czystość, umysłowa i moralna doskonałość odbiją się promieniem chwały na każdej twarzy. Takim będzie społeczeństwo. Wszyscy nieszczęśliwi i płaczący będą mieli otarte łzy, kiedy ich dzieło zmartwychwstania będzie uskutecznione. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. Ja będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. I życzyłbym braterstwu, abyśmy mogli oglądać ten chwalebny widok. Ale nie tu na ziemi, bo nie takim jest dział spłodzonych z Ducha Świętego, ale też umiłowani jest pozycji lewity, służącego we dnie i w nocy na pozaobrazowym dziedzińcu, pozaobrazowej świątyni Bożej, ale jako kapłani, którym Jezus otworzył drogę aż do świątyni, aż do miejsca najświętszego, poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje. Amen.